Chciałbym dzisiaj dzielić się słowem z Księgi Izajasza. Czas temu zacząłem omawiać Księgę Izajasza i dzisiaj będzie kazanie z Księgi Izajasza. Jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy sobie otworzyli na Izajaszu, 2:6. Izajasz 2:6 mówi tak: Aleś Ty opuścił lud swój, dom Jakubowy, gdyż pełni są wschodu, to znaczy zwyczajów wschodnich, i mieli wieszczków jak Filistyni i z dziećmi obcymi się połączyli. Bóg tutaj mówi do Izraela, że opuścił swój dom, dom Jakubowy, i to, co tutaj z powodów grzechów w Izraelu, bardziej takich zwyczajów, które Izrael przyjął od ludów, które żyły wokół niego, sąsiadów. Ale to, co tutaj Izajasz prorokuje, co stało się faktem, że Pan Bóg się odwraca od swojego narodu, którego sam stworzył, to już Bóg zapowiedział w Księdze Mojżeszowej, kiedy Bóg wyprowadzał Izrael z ziemi obiecanej, z domu niewoli do ziemi obiecanej, to w 5 Księdze Mojżeszowej, w 31 rozdziale, Bóg zapowiada, że tak się stanie, że przyjdzie czas, kiedy odejdziecie ode mnie. Że Pan Bóg już w przyszłość wybiega i mówi, przyjdzie czas, kiedy odejdziecie ode mnie. To jest 31 rozdział i werset 14 mówi, Pan rzekł do Mojżesza, oto zbliża się czas Twojej śmierci, zawołaj Jozuego i stawcie się w namiocie spotkania, abym dał mu swoje nakazy. Mojżesz poszedł z Jozuem i stawili się w namiocie spotkania. Pan ukazał się w namiocie w słupie obłoku, a słup obłoku stanął u wejścia do namiotu. A Pan rzekł do Mojżesza, oto ty spoczniesz z przodkami swymi, a lud ten powstanie, by uprawiać nierząd z bogami obcymi tego kraju, do którego wejdziesz. Oddawać, modlić się do innych bogów, czy bożków, czy figurek, czy obrazów, to tak jak w oczach Pana Boga jakby cudzołożyć. Mnie opuścili i mnie opuści i złamie przymierze, które z wami zawarłem. W tym dniu gniew mój zapłonie przeciw niemu. Opuszczę go, skryję się przed nim swe oblicze. Stanie się bliski zagłady i wiele nieszczęść i klęk zwali się na niego tak, iż powie wtedy, czyż nie dlatego, że nie ma u mnie mojego Boga, spotkało mnie te nieszczęścia? A ja zakryję swe oblicze w tym dniu z powodu wszelkiego zła, które popełnił, zwracając się do obcych bogów. I łatwo się czyta ten fragment, kiedy myślimy, że Żydzi są tacy chwiejni, ale zawsze, kiedy czytam o Żydach, to widzę nas, wierzących ludzi, Polaków. Że nam, ludziom wierzącym, zdarza się też szczerze nawrócić do Boga, iść przez pewien czas za Jezusem, trwać w Jego Słowie, w modlitwie, a później zdarza się ludziom wierzącym zaniedbać modlitwę, czytanie Biblii, chodzenie do kościoła, chodzenie drogami Jezusa Chrystusa i wtedy zaczynają nas spotykać nieszczęścia. I ważne jest, żeby wtedy zrobić sobie taką refleksję jak Izrael. Czyż nie dlatego, że nie ma u mnie mojego Boga, spotkało mnie te nieszczęścia? Bardzo często Bóg zabiera rękę z życia ludzi wierzących, aby ci mieli taką refleksję i zastanowili się, czy to nie dlatego mam nieszczęścia w życiu i spadają na mnie, bo Boga po prostu nie mam w moim życiu. Tego Bóg oczekuje, żebyśmy doszli do takiej refleksji. Ale bardzo często ludzie wierzący, którzy zaniedbują społeczność z Bogiem, kiedy spadają na nich nieszczęścia, mówią, diabeł mnie napadł. Ale to nie diabeł cię napadł, tylko po prostu jesteś z dala od Boga. I tutaj Jahwe powiedział Izraelowi, że wchodzą do ziemi obiecanej i mają zabronione przejmowanie wierzeń tych narodów, które będą graniczyły z nimi, czyli od sąsiadów. Że mają się trzymać tych nakazów, które Bóg nakazał. Najczęściej Izrael przyjmował wierzenia ze wschodniej granicy swojej, czyli bardzo często Żydzi zaczynali wierzyć tak jak Asyria, Babilon, Moab albo Aramejczycy. Ale czasami też zarażali się tym, w co wierzyli Filistyni. Filistyni mieszkali nad Morzem Śródziemnym i byli znani z wróżbitów, magów i jasnowidzów. Więc to są rzeczy, które nam nie są obce. Wiecie dobrze o tym, że kiedy Polska przyjmowała chrzest w 1936, to była fikcja. Chodziło o to, żeby chrześcijańskie Niemcy nie napadały na nas, więc król nasz Polski przyjął decyzję, żeby Polska przyjęła chrześcijaństwo, ale chrzest Polski to było przegonienie wioski przez rzekę. Źródła historyczne mówią, że bardzo często przejeżdżało rycerstwo. Po drugiej stronie rzeki kładli futra i inne rzeczy i mówili, jak przebiegniecie przez tą rzekę, to po drugiej stronie czekają na was fajne rzeczy. I stał zakonnik nad rzeką i chrzcił całą wioskę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak wyglądał chrzest Polski. Król też nakazał szlachcie i książętom, że ta wioska, która nie przyjmie chrztu, to mężczyznom wybiją wszystkie zęby. I tak praktykowali. Więc chrzest Polski był bardzo sympatycznym przeżyciem, nie mającym nic wspólnego z chrześcijaństwem. Więc wioska przebiegła się przez rzekę, wzięła futra, wróciła do wioski i dalej wierzyła po słowiańsku. Czyli modliła się do drzew i do różnych bożków i z czasem budowano kościoły i te wierzenia pogańskie polskie przemieszały się z chrześcijańskimi. I wiecie dobrze, że do dzisiaj mamy różnego rodzaju zabobony. Jak jedziesz samochodem, przebiegnie ci czarny kot, to znak od Boga, żeby nie zawrócić do domu i do pracy nie jechać. Jeśli ktoś ci podaje rękę przez próg, to nie możesz mu podać ręki przez próg, bo będzie wielkie nieszczęście. Najlepiej jest nie mieszkać w hotelu na 13 piętrze w pokoju numer 13. I w wielu krajach zachodnich w ogóle nie ma 13 piętra. Nie ma pokoju numer 13. I wiele takich rzeczy mamy, które są sprzeczne z Biblią, ale albo żegnanie, witanie się na krzyż też jest niedopuszczalne, prawda? Ja to robię specjalnie, że witam się na krzyż, albo przez próg. Polska to jest kraj, który ma wymieszane pogaństwo z chrześcijaństwem. Mamy różnego rodzaju zaklęcia i to wszystko pochodzi ze starożytnych czasów. Może o zaklęciach wam przeczytam z książki o tamtych czasach. Ponieważ w świecie starożytnym magia była metodą kontaktowania się ze sferą nadprzyrodzoną, uważano, że są dwa rodzaje magii, dobra i zła. Czy do dzisiaj tak jest uważane, że są dobrzy czarownicy i źli czarownicy. Jest biała magia i czarna magia. Do dzisiaj jest taka znana książka i film, które wiele dzieci ogląda, Harry Potter. Kobieta, która napisała książkę Harry Potter, na podstawie której został nakręcony film, kiedy chrześcijańscy dziennikarze zaczęli jej zbyt precyzyjnie zadawać pytania i ją męczyć, w końcu przyznała: tak, inspirowałam się magią. To prawda. Więc pisarka przyznała, że w książce są zawarte prawdziwe praktyki czarnej magii, w ogóle magii, bo nie ma magii białej i czarnej, to jest po prostu magia. Więc dokładnie tak samo było w czasach Izraela i Bóg powiedział do Izraela, że kiedy wejdziecie do ziemi obiecanej, macie w te rzeczy nie wchodzić. Bóg zakazał tego, zabronił im. Powiedział też, że mają się nie kontaktować ze zmarłymi. Ponieważ nie można się skontaktować ze zmarłym, ale po prostu demony przyjmują postać zmarłej osoby, przyjmują i udają zmarłych. Więc Bóg zakazał kontaktu ze zmarłymi. Bardzo ciekawie to Bóg mówi, co się stanie z tymi, którzy... Już w Starym Testamencie Bóg mówi o tym, że nikt ze zmarłych nie może przyjść do nas. To nie przeszkadza oczywiście nam, wielu Polakom, wierzyć w to, że kiedy umrze mój ukochany dziadziuś, to mogę się z nim odpowiednio skontaktować. Pójdę do odpowiedniej osoby, która wie, jak się kontaktować z duchami, i przychodzi wtedy dziadziuś. I prawdą jest, że przychodzi ktoś, kto ma identyczną barwę głosu, zna szczegóły z mojego dzieciństwa i ktoś myśli, że to przyszedł prawdziwy dziadziuś. Ale już w Starym Testamencie i też w Nowym Testamencie są fragmenty pokazujące, że to nie bliska tobie zmarła osoba do ciebie przychodzi, ale demony, które znają przeszłość i znają bardzo dobrze życie twojego dziadziusia. Psalm 49 jest bardzo ciekawy psalm. Ja go sobie nazwałem psalm o czyściu, bo całkowicie obala czyściec. Psalm 49. Nie będę całego czytał. Może ósmy werset tylko przeczytam, który pokazuje: nikt bowiem siebie samego nie może wykupić, ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu. Jego życie jest zbyt kosztowne i nie zdarzy się to nigdy. Cały psalm o tym mówi, że nikt nie może za siebie zapłacić. Nikt nie może pójść do kościoła, do jakiegokolwiek duchownego, zapłacić za nabożeństwo czy za mszę, która zostanie odprawiona za zmarłego dziadka, wujka czy ciocię i skraca mu się ilość kary w czyśćcu. Cały psalm o tym mówi. Ale bardzo ciekawy werset, który chciałem wam pokazać, jest 19. 19 werset z tego psalmu 49 mówi tak: i chociaż w życiu sobie pochlebia, że jest osoba, która ma dużo pieniędzy, pochlebia sobie w życiu, że dobrze się ustawiła, że na jego pogrzebie będzie masę ludzi z miasta, będzie miał wielki pomnik i po jego śmierci nawet ulicę nazwą jego imieniem w mieście, i ta osoba sobie za życia już pochlebia: będą cię sławić, że dobrze się urządził. Będą ludzie opowiadać jeszcze przez wiele lat, że dobrze się urządziłeś jako mieszkaniec Giżycka. Wszyscy cię znali, pół miasta było na twoim pogrzebie i nawet ulicę Rada Miasta nazwie twoim imieniem. Są tacy ludzie do dzisiaj. Ale zobaczcie, co dalej jest powiedziane. Musi iść do pokolenia swych przodków, do tych, co na wieki nie zobaczą światła. Werset 20 mówi: i tak musisz umrzeć i pójść do swoich przodków, którzy już umarli. Ale druga część wersetu jest bardzo ważna i ona tłumaczy cały psalm. Do tych, co na wieki nie zobaczą światła. I moje pytanie, kto jest światłem? Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, mówi, że na świat przyszło światło. Do swojej własności światło przyszło i to światło, które przyszło, nie zostało przyjęte. O kim mówi Ewangelia Jana? Jest to Jezus Chrystus. Biblia mówi, że światło to jest Jezus Chrystus i że światło to jest Bóg. Bóg jest światłością. I zwróćcie teraz uwagę, że facet, który za życia był chwalony przez wszystkich mieszkańców, że dobrze się urządził i nawet jego imieniem ulicę nazwą albo plac w mieście, on musi umrzeć i pójść do przodków swoich, którzy umarli, i nigdy na wieki nie zobaczy światła. Że nie ma ten człowiek nic wspólnego z Bogiem. Nawet jeśli Kościół za niego będzie odprawiał mszę, nabożeństwa, bo on dał dużo pieniędzy na Kościół, to ten człowiek i tak nigdy nie zobaczy światła. Nie będzie z Bogiem, tylko idzie do piekła. Człowiek, co w dostatku żyje, ale się nie zastanawia, przyrównany jest do bydląt, które giną, mówi 21 werset. Tutaj na ziemi możemy zdecydować, czy wybieram Boga, czy piekło. Dlatego, kiedy Bóg zabronił pewnych kontaktów ze zmarłymi choćby, czy czarnoksięstwa, czy wywoływania duchów, to mówił, to są kontakty z demonami. Jeśli ktoś z was będzie to praktykował, to wtedy na wieki nie zobaczy światła. Nie będzie żył ze mną. Nie trafi do nieba. Fragment z Nowego Testamentu, który mówi podobną rzecz. Mówimy sobie o Izajaszu. Przypomnę jeszcze ten werset, od którego zacząłem. Bóg mówi: aleś ty opuścił lud swój dom Jakubowy, gdyż pełni są wschodu i mieli wieszczków jak Filistyni i z dziećmi obcymi się połączyli. Werset mówi, że Bóg opuszcza swoich ludzi wierzących w Niego, bo wymieszali wierzenia w prawdziwego Boga z pogaństwem i Bóg się wycofuje. Nie chce mieć z nimi nic wspólnego. Fragment z Nowego Testamentu, który mówi o tym, że nie wolno nam się łączyć ze światem duchów, bo za tym stoją demony. Fajnie to powiedział Jezus w Ewangelii Łukasza, 16 rozdział. W 16 rozdziale Jezus tłumaczy też, o co chodzi. Mówi tutaj historię o bogaczu i ubogim Łazarzu. I zwróćmy uwagę, że to nie jest przypowieść. To nie jest wymyślona historyjka. Jezus często opowiadał przypowieści o pasterzu, o owcach, o krzewie. To też nie były wymyślone historyjki, tylko Jezus po prostu brał przykłady z życia i robił z tego historyjkę. I często uczniowie przychodzili i mówili, dlaczego mówisz do nich historyjka, do ludzi? Nic nie rozumieją. A Jezus mówi, bo tylko wam jest dane zrozumieć, a przesiewam serca. Ale to, co czytamy tutaj w Ewangelii Łukasza, to nie jest przypowieść. Jezus tutaj opowiada historię, która według niego naprawdę się wydarzyła. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak, okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał, Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza, niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mu język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odpowiedział, wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, nie dole. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł, proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci, niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na miejsce męki. Lecz Abraham odparł, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie. Odrzekł tamten, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzył. Pomyślmy, że ta historia jest o Polakach. Wiecie, jak wcześniej się tutaj czyta, Abraham mówi do niego, wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, Łazarz przeciwnie. Jak się czyta ten 25 werset, to ma się wrażenie, że biedni idą do nieba, a bogaci do piekła. Nie, to nie jest prawdziwa wersja tej historii. Ten bogacz nie trafił do piekła z tego powodu, że miał dużo pieniędzy. Tylko niżej jest powiedziane, że on się nie nawrócił. On sam mówi, poślij do moich braci, żeby się nawrócili. Problem nie był w tym, że bogacz był bogaty i miał pieniądze. Problem był w tym, że bogacz nie liczył się z Bogiem. I traktował żebraka, który mieszkał pod jego schodami, jak psa. I mówi, możesz jeść te resztki, jak chcesz. Ten facet w ogóle nie liczył się z Bogiem i dlatego trafił do piekła. I kiedy siedzi w tym piekle, to mówi ciekawą rzecz, poślij do mojego domu. Na co Abraham mówi, przecież twoi bracia chodzą do kościoła, do synagogi. Słuchają tam ciągle Mojżesza, proroków, a Boga co mówi? Znaczy, to jest dokładnie jak w Polsce. Ludzie masowo walą do kościołów, słuchają tego, co jest czytane z kazalnicy, bo prawie w każdym kościele, przecież ja czytam wam z tysiąclecia Biblii, z katolickiej. Z tej Biblii co niedzielę jest czytane w całej Polsce. Oczywiście wybrane fragmenty, ale jest cytowane. I pamiętam, że kiedy ja chodziłem do tradycyjnego kościoła, to zawsze było czytane z Biblii. Nie może odbyć się żadna msza, ani żadne nabożeństwo w Polsce bez Biblii. Więc pamiętam, że ksiądz wychodził i czytał. I czytał o Mojżeszu i prorokach. Tylko, że to wpadało tym uchem, a tym wypadało. Byłem, bo rodzice kazali. Jak już byłem bardziej dorosły, to rodzice mogli sobie kazać, a ja byłem przed kościołem. Jak mama pytała, byłeś w kościele? Na terenie kościoła byłem. W środku nie byłem, ale byłem na zewnątrz, a tam był głośnik, więc mogę powiedzieć, że zaliczyłem, prawda? Ale jak byłem jeszcze bardziej dorosły, to już w ogóle się nie liczyłem z tym, czy byłem w kościele, czy nie. Właśnie, zobaczcie, że tak Polska funkcjonuje. Mają czytane o Mojżeszu i prorokach, mają czytaną Biblię, ale nic do nich nie dociera. Więc bogacz mówi do Abrahama, ale gdyby ktoś przyszedł z umarłych do mojego domu, to uwierzą. Na co Abraham mówi, nawet gdyby ktoś z umarłych wstał, to nie uwierzył. Ale chciałem zwrócić waszą uwagę na to, co wcześniej się dzieje, kiedy ten bogacz siedzi w piekle i widzi w oddali Abrahama, że jest na łonie Abrahama Łazarz, czyli to jest raj, przebywają w raju. Mówi, poślij Łazarza, żeby umoczył nogę i pomógł mi trochę, bo strasznie cierpię. Abraham mu tłumaczy, między nami a wami jest ogromna przepaść. Nikt nie może z tej strony przejść tu, ani z tej tu. A ciekawe jest, że Polacy wierzą w to, że można stamtąd przyjść tu, na ziemię. Jeśli ktoś by był w niebie, jakaś matka, która zostawiła czwórkę swoich małych dzieciaczków, bo zginęła w wypadku, albo umarła na raka, gdyby ona była w niebie, mogła przyjść tu i zobaczyć, jak żyją jej dzieci, że mąż sobie nie radzi, że dwójka dzieci jest zaniedbana, jedna się nie uczy, czwarta weszła w narkomanię. Zadajcie sobie proste pytanie, czy taka matka w niebie miałaby niebo, czy piekło? Jak ktoś może być w niebie, mieć wgląd w tu i nadal czuć się jak w niebie? To by było straszne. W ogóle najbardziej straszną rzeczą dla rodziców jest widzieć, jak cierpi twoje dziecko, a ty jakbyś był za grubą szybą i nie mógł nic zrobić. Nie ma nic gorszego. Patrzeć na nieszczęście własnego dziecka, przyglądać się, jak zmarły i powiedzieć, no nic nie mogę zrobić. To jest niebo? To jest prawdziwe piekło. Więc wiara w to, że ktoś może przyjść stamtąd, tutaj, twój dziaduś, babcia, zmarłe dziecko, zmarła matka, jest zwykłym kłamstwem. To nie zmarli przychodzą, ale to demony przychodzą. Demony, które dokładnie znają osobę, znają jej barwę głosu, znają jej historię. Dlatego Bóg tego zabronił. Powiedział, że jeśli będziecie to jako wierzący praktykować, to usunę was z mojego kościoła, usunę was z Izraela, usunę was spośród moich dzieci. Jest bardzo ciekawa historia w pierwszej księdze Kronik. Pamiętacie króla Saula? Został odrzucony, prawda, przez Boga. Na jego miejsce został wybrany Dawid. Ale zanim król Saul zginął, doszło do wojny z Filistynami i król Saul bał się tej wojny. Czuł wewnętrznie, że może zginąć. Radził się proroków Pana Boga, ale nic nie usłyszał. Prorocy nic nie mogli królowi przekazać. Więc nakazał swoim sługom, żeby znaleźli wróżbiarkę, kobietę, która umie wywoływać duchy. I kiedy otworzycie sobie pierwszą księgę Kronik, 10 rozdział, to jest powiedziane, że król się przebrał, przyszedł w nocy ze swoimi sługami. Kobieta ich nie rozpoznała, że to jest król Saul, bo wcześniej król kazał takich ludzi wszystkich w narodzie izraelskim pozabijać. I ta kobieta była jedyna, bo jedna z nielicznych. I kiedy przybył w nocy, ona go pyta, kogo chcesz wywołać? Najpierw go pyta, czy ty wiesz, że grozi mi za to śmierć, jak ktoś na mnie doniesie do króla Saula? A on mówi, nie bój się, masz zagwarantowane bezpieczeństwo. Ale jeszcze jej nie powiedział, że jest królem. Ona się go pyta, kogo chcesz wywołać? A on mówi, proroka Samuela. I ona wtedy przejrzała na oczy i mówi, ty jesteś z król Saul. Ale posłuszna królowi wywołała proroka Samuela i przyszedł prorok Samuel. Stary dziadek, ubrany tak jak Samuel i mówi jak Samuel. I zobaczcie, werset 13 mówi tak, takie coś. To jest fragment, opowiedziałem wam fragment z pierwszej Samuela, zaraz do niego pójdziemy, ale tutaj w pierwszej Kronik jest powiedziane, co Bóg myśli na temat tego, co zrobił Saul. To jest 10 rozdział, 13 werset. Saul umarł na skutek własnego przewinienia, które popełnił wobec Pana, przeciw słowu Pańskiemu, którego nie strzegł. Zasięgał on nawet rady u wróżbiarki, a nie radził się Pana. On więc zesłał na niego śmierć, a królestwo jego przeniósł na Dawida, syna Jessego. Te dwa wersety mówią, że wywoływanie duchów jest czymś, czym Bóg się brzydzi i Bóg na niego zesłał śmierć z powodu tego. A ten fragment, który wam przed chwilą opowiedziałem w skrócie, to jest 1 Samuela, 28 rozdział. 1 Samuela, 28 rozdział od 3 do 19. Nie będę czytał całego fragmentu, bo nie ma teraz czasu. Ale kiedy ten wywołany niby Samuel, tutaj jak czytamy, dlaczego o tym fragmencie mówię? Wielu ludzi wierzących, którzy czyta ten fragment, wierzy w to, ludzi ewangelicznie wierzących, nawet baptystów, miałem takie rozmowy, że ktoś mówi, jak to możliwe, że król Saul, który nie chodził z Bogiem, przywołał proroka Samuela i prorok Samuel zza światu przyszedł. Tylko, że to nie jest prorok Samuel. Trzeba uważnie przeczytać tekst. Jak to możliwe, że wróżbiarka miałaby większą moc niż sam Bóg? Jak to możliwe, żeby wróżbiarka mogła wywołać zmarłego, prawdziwego proroka Samuela, który był dobrym prorokiem i odszedł do Boga, złamać zakazy i Bóg musiałby posłać proroka? Znaczy, jeśli popatrzymy uważnie na tekst, to zauważycie, że to nie był prorok Samuel. Samuel w 16 mówi, dlaczego więc pytasz mnie, skoro Pan odstąpił i stał się twoim wrogiem? Pan czyni to, co przeze mnie zapowiedział. Odebrał Pan królestwo z twojej ręki, a oddał je Dawidowi. Kiedy czyta się te wersety, widać, ma się wrażenie, że to sam prorok Samuel mówi. Bo mówi rzeczy prawdziwe. Ale zwróćcie uwagę, że demon, kiedy przychodzi diabeł do waszego życia, to nie mówi tylko nieprawdę. Diabeł chce wierzącego oszukać, zwieść. Więc bardzo często diabeł, kiedy przychodzi do człowieka wierzącego, uwiarygodnia się. Uwiarygodnia się. Mówi najpierw rzeczy prawdziwe. Może przyjść diabeł do twojego życia i powiedzieć coś z dzieciństwa, co się wydarzyło, o czym wiesz tylko ty. I ty mówisz, o, Bóg posłał anioła, który zna moją przeszłość. Ale to nie tylko dobrze aniołowie znają twoją przeszłość, lecz diabeł też. I demon, który tutaj przychodzi pod postacią proroka Samuela, mówi same dobre rzeczy. Ale zobaczcie, co mówi dalej. Dlatego Pan postępuje z tobą w ten sposób, ponieważ nie usłuchałeś jego głosu, nie dopełniłeś płomiennego gniewu jego nad Amalekiem, dlatego Pan oddał Izraelitów razem z tobą w ręce Filistynów. Jutro ty i twoi synowie będziecie razem ze mną. I czy to jest prawda? Czy prorok Samuel razem z królem Saulem jest w tym samym miejscu? Zobaczcie, ten demon mówi tak. Jutro ty i twoi synowie będziecie razem ze mną. Król Saul nie jest w tym samym miejscu, co prorok Samuel. Najbliższy przyjaciel króla Dawida, syn Saula, Jonatan, też nie jest w tym samym miejscu, co jego ojciec. Jonatan był głęboko wierzącym człowiekiem. Stał za Dawidem murem. I mówi, nawet jeśli twój ojciec będzie chciał cię zabić, to ja na ciebie ręki nie podniosę, bo ciebie wybrał Pan. Król Dawid, Jonatan i Saul są z Bogiem, ale król Saul nie jest Bogiem. Także zobaczcie, można tu rozpoznać kłamstwo tego demona, który mówi, jutro będziecie ze mną, a to jest nieprawda. Także mamy czasami takie dziwne fragmenty w Biblii, które jak się nieuważnie czyta, ma się wrażenie, że to sam zmarły przyszedł za grobów, ale to nie jest ten zmarły, to jest demon. W 3 Mojżeszowej, 20 rozdział i 6 werset mówi tak. Także przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy. Bóg mówi, jestem przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy. Nie chodzi o duchy zmarłych. Jeśli ktokolwiek wpadnie na pomysł, żeby kontaktować się ze zmarłymi, to Bóg mówi, zwracam się przeciwko każdemu, kto tak postąpi. Kto się zwróci do wróżbitów, by uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu. Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, ja Pan Bóg wasz. I to jest taki mocny bardzo nakaz od Pana Boga. Bóg mówi, zwrócę się przeciwko każdemu, kto będzie łamał moje nakazy. Kto będzie nie przestrzegał tego, co ja nakazałem. Dlaczego Bóg jest taki ostry? Bo Bóg wie, że jako ludzie jesteśmy bezbronni w stosunku do demonów. Demony to są potężni aniołowie. I nie mamy z nimi żadnych szans. Jesteśmy o wiele słabsi. Więc kiedy człowiek zaczyna kontaktować się z duchami, bawić się w czary, wychodzenie z ciała, może to się dla niego tragicznie skończyć. Więc Bóg zakazał tego. Powiedział, że to jest grzech i że jeśli ktoś będzie takie rzeczy robił, to trzeba go wyłączyć z kościoła. Usunąć. I osoby, które się tym zajmowały, a później nawróciły się, oddały życie Jezusowi, wiedzą dobrze, jak bardzo jest to niebezpieczne. Mój szwagier, mąż mojej siostry, zanim się nawrócił, zajmował się takimi rzeczami. Potrafił wychodzić z ciała, fruwać nad miastem, potrafił słyszeć przez ściany. Zanim ktoś przyszedł do niego do domu, to już mówił, o czym po drodze rozmawiali, więc koledzy się go bali, bo znał ich rozmowy. Ale kiedy mój drugi szwagier, będąc w szkole średniej, głosił mu Ewangelię i mówi, przyjdź do kościoła, tam gdzie ja chodzę. I chłopak podjął decyzję, że przyjdzie na nabożeństwo do kościoła baptystów. Tej nocy przyszedł demon, siadł na klatkę piersiową i zaczął go dusić. Otworzył oczy, bo nie mógł złapać powietrza. I nic nie widzi. Nie widzi żadnego demona, ale czuje, że nie może oddychać. I zaczął się szarpać. I wyszedł z ciała. Jego dusza wyszła z ciała i zobaczył wtedy olbrzymiego potwora, który go dusi. I kiedy ten potwór zobaczył, że on jest poza ciałem, to go złapał i go zaczął torturować. I on znowu wpełzł do ciała. A ten potwór znowu go dusił. I nie mógł uciec, bo mówi, że całe jego ciało było sparaliżowane. Wiecie, ja miałem podobne kiedyś przeżycie, więc wiem, o czym jest mowa. Nie możesz ruszyć palcem, ręką, nogą. Wcale wtedy nie jesteś bardzo duchowy i nie myślisz o teraz gromie diabła. Tylko najczęściej, kiedy człowiek ma takie doświadczenie, to chce krzyczeć, mamo, ratuj. Więc on nie mógł wypowiedzieć słowa, był cały sparaliżowany. I kącikiem ust powiedział Jezus. I ten demon uciekł. Demon wystraszył się imienia Jezus. W ogóle nie bał się Jego. Bo miał prawo do Jego życia, bo chłopak się tym zajmował. I przyszedł na nabożeństwo i się nawrócił. Oddał życie Jezusowi. I demony przestały go nawiedzać. Bóg wie, że jesteśmy bezbronni. Demony boją się tylko Jezusa. Nie boją się nas. Ludzie, którzy zajmują się czarami, wywoływaniem duchów, medytacjami, jogą i wieloma podobnymi dziedzinami, uważają, że mają nad tym kontrolę. Ale nad tym nie można mieć kontroli. Do pewnego czasu. Dopóki demon uważa, że służysz jemu, to będzie cię używał. Ale kiedy demon zobaczy, że życie jego sługi, tego człowieka jest zagrożone, że pacjent może się nawrócić, wtedy potrafi demon przyjść i zabić tę osobę. Tak to się kończy. Dlatego Bóg zabronił kontaktu z takimi ludźmi i powiedział, że jeśli sobie tego nie weźmiecie do serca, to wyłączę was z mojego ludu. Bo Izrael masowo mieszał swoje wierzenia z pogańskimi wierzeniami i odchodził od Boga. Amen.